Staram. Ja już nie powinienem tego mówić, czy się staram. Kochani, Ewangelia Łukasza teraz. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tego sługę pańskiego oczami Mesjasza. Oczami Łukasza, przepraszam. Oczami Łukasza. Zaczniemy od... Ja do tego wrócę, do tego obrazka. Obrazki dorzucam do dzieci, ale już dzieci nie ma. Bardzo lubię, jak dzieci oglądają. Zacznijmy od samego końca. Mamy, pamiętacie, takie zdarzenie, że uczniowie są rozczarowani, rozgoryczeni, idą gdzieś tam do Emaus i po drodze dołącza do nich jakiś pątnik, tak jak to się mówi. Ktoś idzie. Tutaj mamy takie trzy postaci, tam wszystkie obrazki, które widziałem w internecie, to ten trzeci zawsze był taki biały. Taki od razu, jak oni się mogli nie poznać, że to Pan Jezus. W białej szacie to musiał być Pan Jezus. Ale to tak nasza ikonografia te zdjęcia stare robi. Znalazłem taki obrazek, jakby pokazuje po prostu trzy osoby, które idą i nagle im się zaczyna rozjaśniać w głowie, że tak można powiedzieć. Pan Jezus zadaje im pytanie właściwie. Pan Jezus robi ewangelizację. Tak? On ich zaczepia. Co się wydarzyło? Co wy tam rozumiecie z tego, co się wydarzyło? Oni nic nie rozumieli, ale chcą mu wytłumaczyć. Nic z tego nie wychodzi. W każdym razie Pan Jezus siada z nimi do kolacji. To jest takie ciekawe. Przed chwilą siedziałem z kimś przy stole. Ja mówię, ja mam takie myślenie, takie dziecięce. Czasami zastanawiam się, zaraz. No co, oni wyciągnęli Biblię i zaczęli czytać? Chyba nie, prawda? Domyślamy się, że raczej oni po prostu to pamiętali, a już na pewno Pan Jezus. Ale to, co zrobił Pan Jezus, to widzimy tam 24 rozdział, 25 i 44 wiersz, kiedy mówi, trudno wam uwierzyć w to, co prorocy powiedzieli w Piśmie. Jeszcze raz, to już jest po zmartwychwstaniu. Oni ciągle mają problem ze zrozumieniem. Już to też, przed chwilą akurat o tym rozmawialiśmy, że gdyby nie Duch Święty, gdyby nie Jego praca, gdyby nie ten drugi Pocieszyciel, który przychodzi za Pana Jezusa, to byłaby mission impossible, jak to się mówi. Misja po prostu, to by nie wyszło. To by nie wyszło. Uczniowie, nie tylko Żydzi nic nie rozumieli, uczniowie też nie rozumieli. Nie wiedzieli, co się tak naprawdę wydarzyło. Więc myślę, że też będziemy na tyle, jeżeli będziemy pokorni, to też pomyślimy w taki sposób, może ja też czegoś powinienem się nauczyć. Może ja też czegoś muszę się dowiedzieć o tym, że właśnie Mesjaszu, o tym słudze pańskim. Ale pamiętacie, temat jest taki, jak Łukasz widzi tego sługę pańskiego. A pamiętajmy o tym, i myślę, że to chyba jak tu jesteśmy, wszyscy wiedzą, że to jest jedyny autor biblijny, który nie jest Żydem. Tak, jest jedyny autor, który z Ewangelia Łukasza, Dzieje Apostolskie, on nie był Żydem, nie pochodzi z Żydów. Więc pierwsza kwestia jakby taka, co go to w ogóle obchodzi? Po co ma w ogóle to sobie brać do głowy? My dzisiaj rozumiemy ewangelizację, tak? Bo my coś tu mamy, my innych zapraszamy, przyjdź, poznaj Boga, poznaj Jezusa Chrystusa, ale w tamtym świecie to był świat cesarza, to był świat jakichś tam bożków, wszystkiego innego, ale po co mi ten żydowski Bóg, dlaczego ja mam o Nim coś wiedzieć, dlaczego mam się czegoś o Nim uczyć? Dobra, ale tutaj jesteśmy, Jezus jest ze swoimi uczniami i widzimy to u Łukasza, jak on to podkreśla. Wyobraźmy sobie tę sytuację. To nie jest tak, że nagle Pan Jezus modli się o nich i oni rozumieją nagle. Nie? Co robi? Otwiera pisma. Znaczy w sensie takim, że on oczywiście przytacza pisma od proroków, Mojżesz i tak dalej. Co oni powiedzieli o Mesjaszu? To jest najważniejsza kwestia, jaką człowiek musi znać, jaką my musimy znać, co pisma mówią o Mesjaszu. Możemy się zachłysnąć wieloma rzeczami z Pisma Świętego i one będą ważne, one będą dobre. Dotyczące przybytku, świąt Jahwe, tak? Świąt Pana. Dużo innych rzeczy, które są w Biblii, są piękne. Warto się uczyć, ale jeżeli ja nie widzę w nich Chrystusa, jeżeli nie widzę Mesjasza, jeżeli nie widzę Jezusa, tego właśnie Ebed Jahwe, tego sługi pańskiego, jeżeli ja tego nie dostrzegam, to ja nic nie widzę. Mogę być świetnym dyskutantem, doktorantem wręcz na temat jakichś tam biblijnych teorii, ale jeżeli nie widzę Jezusa, to nic nie widzę. Więc kwestia jest ważna, prawda? Mój musi się spełnić to, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza i w pismach proroków i w psalmach. O. Jeszcze jeden wiersz, zanim dojdę do Łukasza, zanim wrócę. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę, to co Piotr pisze w 1 Piotra 1:9. 1 Piotra 1:9, otwórzmy sobie. Ponieważ Piotr też powołuje się właśnie na, powołuje się na proroków. Ale mówi tu o ich zbawieniu. Pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra. On mówi, co się z nimi dzieje, jak oni tam zostali powołani. Mówi, kochacie go, weselicie się radośnie niewysłowioną, chwalebną, 9 wiersz. I teraz, bo to jest taki ciąg zdania, to jest, wchodzimy troszeczkę w zdanie. 9 wiersz, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Proste pytanie, które sobie zadajemy, prawda, kiedy czytamy Biblię. Co jest celem wiary? Zbawienie duszy. Jasne, oczywiste, zbawienie duszy. Skąd w ogóle pomysł o zbawieniu duszy? Skąd pomysł o zbawieniu duszy? To jest niby banalne pytanie, ale ważne. Bo może nam chodzić o ratunek mojego interesu, ratunek mojego tutaj dobytku, ratunek, nie wiem, zdrowia. Różne możemy myśleć, zbawienie w sensie ratunku. Tutaj jest bardzo wyraźnie powiedziane zbawienie duszy. Zbawienie duszy. Kto wpadł na ten pomysł? Mówi tak, zbawienia tego poszukiwali, wywiadywali się, czyli dopytywali, no wszędzie jakby zadawali Bogu może pytanie nawet, tak? Kto? Prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Czyli zbawienie równa się łaska. Zbawienie duszy równa się łaska. Dalej mówi tak. Starali się wybadać, na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał co? Cierpienia. Mające przyjść na Chrystusa. Po co? No bo to był ten sługa Jahwe, który miał ponieść grzech świata. Który miał ponieść mój i twój grzech. Miał się rozprawić z tym największym problemem, jaki mamy. On musiał wziąć na siebie to cierpienie. Na niego spadła sprawiedliwość. Jak to słusznie ktoś powiedział w taki sposób, mówi, żaden człowiek nie może powiedzieć, że Bóg go potraktował niesprawiedliwie. Owszem, my możemy powiedzieć, że niesprawiedliwie, ale tylko w tym sensie, że nam okazał łaskę. Bo gdyby nam okazał sprawiedliwość, to powinniśmy nie żyć. Rozumiemy? Jeżeli by Pan Bóg potraktował sprawiedliwie każdego człowieka, to powinien nie żyć. Tak o, z miejsca, natychmiast. Po co ma żyć w ogóle? Jesteś buntownikiem, zgrzeszyłeś, powinieneś nie żyć. Ale niektórym została okazana łaska i to jest właśnie to, na niego spadło cierpienie. To, o czym mówi właśnie na pieśń sługi Jahwe, 53 rozdział Księgi Izajasza. Ale też mające potem nastać uwielbienie. Co jest dla nas bardzo pokrzepiające, cieszące i to będzie, tego będzie najwięcej w tym trzecim wykładzie. Jakby kwintasencja tego zbawienie, zbawienie duszy, okazanie mi łaski w Chrystusie. Zobaczymy to bardzo, bardzo mocno w tym, tych 60 rozdziałach później Izajasza. Jeszcze kilka wierszy, jeżeli chodzi o łaskę, nie mogłem się powstrzymać. Na przykład Dzieje Apostolskie, kiedy Barnaba jest wysłany do Jerozolimy, bo z Jerozolimy w Antiochii, to jest prawie 700 kilometrów, więcej niż 700 kilometrów od Jerozolimy, zaczęli się nawracać poganie. To nie było dla nich takie oczywiste, jak to dla nas jest dzisiaj. W każdym razie Barnaba, gdy tam przybył, jest powiedziane, mnie ten werset nieustannie po prostu pobudza w jakiś sposób. Jestem po prostu, aż jestem, muszę wstać przy tym wersecie. Bo mówi, zobaczyłem łaskę Bożą. Jak gdy do was przyjechałem, zobaczyłem chór, na którym bardzo tęskniłem. Fajnie go zobaczyłem, cieszę się. Zobaczyłem was, bardzo się cieszę z tego powodu. Zobaczyłem w ogóle, że jesteście, bo dużo rzeczy zobaczyłem, tak? Ile się tu zmieniło po drodze, bociany zobaczyłem po drodze, ale one nie mają nic wspólnego ze zborem. Zobaczyć łaskę? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Dziecko prosi was, mamusiu, ale jak można zobaczyć łaskę? No weź wytłumacz. Ja bardzo często próbuję dla siebie wytłumaczyć, jak ja bym dziecku wytłumaczył, co to znaczy zobaczyć łaskę. A ona widocznie jest dostrzegalna. I to była najważniejsza rzecz. Nie zobaczył tam tylko, że świetnie rytuały odprawiali, albo bardzo ładnie byli ubrani, albo że, co jeszcze można by powiedzieć, co Barnaba z Jerozolimy jedzie tam, ale fajni ludzie, fajne budowle mają. No cokolwiek jeszcze moglibyśmy umieścić. A on mówi, zobaczyłem łaskę w działaniu. Zobaczyłem łaskę w działaniu. Jak można zobaczyć łaskę w działaniu? No wydaje mi się tylko, jeżeli tak mogę zinterpretować, że zobaczył w czym pokładali nadzieję. W kim lub w czym pokładali nadzieję. Zobaczył też, jak ich życie się zmieniło i jak do siebie się odnosili. Bo to były te trzy rzeczy zawsze takim sprawdzianem w życiu apostoła Pawła, jak wypowiadał. Łaska, nadzieja, miłość. Łaska, nadzieja i miłość. Wiara, nadzieja, przepraszam, wiedziałem coś. Wiara, nadzieja, miłość, tak? W kim pokładam zaufanie? Na co mam nadzieję? I jak to się przekłada na moje życie? Miłość do drugiego człowieka. Więc wyobrażam sobie, że coś takiego musiał zobaczyć, ale jeżeli ktoś mi powie coś innego, chętnie zapiszę. Inne miejsce, list do Hebrajczyków, aż trzy właściwie, takie myślę, że to jest dosyć dobry obraz. Baczcie, żeby nikt nie pozbawił się albo nie pozostał z dala od łaski Bożej. I nawet bardziej podoba mi się to pozostać z dala, bo to przypomina mi się, jak naród izraelski szedł i niektórzy po prostu byli ociężali i zostawali z tyłu, a ostatnich co? Gryzą psy. No tam Amalekici gryźli ich. Amalekici rzeczywiście napadali tych, którzy byli z samego tyłu. Jak można opóźniać swój krok w stosunku do łaski? Znowu pytanie, które sobie zadaję. Jak można opóźniać swoje kroki w stosunku do łaski? Ona widocznie można. I to mówi cały list do Hebrajczyków, on pięknie to pokazuje, całą tę sytuację. On mówi, słuchajcie Jezusa, zobaczcie na Jezusa, przyjrzyjcie się Jezusa, zobaczcie, kim On był. Bo jeżeli nie będziesz widział Jezusa takiego, jakim On naprawdę jest, to coraz bardziej zostajesz z tyłu. A ostatni gryzą psy, tak jak powiedziałem. Amalekici. Hebrajczyków 12 rozdział od 28 wiersz. Mówi tak, dlatego otrzymując niezruszone królestwo, to będzie ten wykład trzeci, trwajmy w łasce i dalsza część, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. Co mi to mówi? Łaska nie jest tylko teorią. Łaska nie jest tylko tym, że ja teraz mam o czym dyskutować z kimś. Łaska to jest coś, co wprawiło moje życie w ruch, w zupełnie inny tor, w zupełnie inną drogę. Łaska uzdolniła mnie, choćbym nawet nie miał rąk i nóg. Tak, znam wiele takich przykładów ludzi, którzy właśnie w swoim upośledzeniu, jakby właśnie Pan Bóg upodobał sobie, mówi, dosyć jak masz moją łaskę, a ja chcę Cię wykorzystać takiego, jak Ty jesteś. Jesteś słaby, a ja właśnie takiego chcę Cię wykorzystać. Bo chcę, żeby moja chwała była żebym ja był przez to uwielbiony. Prawda? Więc ta łaska porusza nas, porusza naszymi rękami. Apostoł Paweł mówi w taki sposób w jednym miejscu, mówi, łaska, która mi została okazana, okazało się, że nie jest nadaremno. 10 rozdział 1 listu do Koryntian, bodajże, już teraz z głowy mówię, tam mówi bardzo często, kilka razy rzeczy mówi nadaremno. 3 razy bodajże tam było. I mówi, ale mi łaska, którą mi okazano, okazało się, że to nie jest tak na byle co. Niezmarnowana została. 13 jeszcze rozdział i 9 wiersz mówi, dobrze jest bowiem wzmacniać serce łaską. Więc przez cały czas autor listu do Hebrajczyków mówi o tym, co ta łaska ma z nimi robić, jak ma ich kierować, że ich zbawienie w łasce jest położone. I mówi tak, rzeczywiście jest wiele rzeczy, którymi możemy, powinniśmy, tak jesteśmy ukształtowani. Cieszymy swój wzrok pięknem, cieszymy swoje żołądki czymś smacznym, potrzebujemy zjeść, wzmocnić się. To jest oczywiste. Ale mówi, że twoje serce chodzi, że chodzi o twoje serce. To, co mówiliśmy w pierwszym wykładzie, co jest twoją pierwszą miłością? Pierwszą miłością kto jest? Bo jeżeli Chrystus jest twoją pierwszą miłością, będziesz umacniał serce łaską. W jaki sposób umacniam serce łaską? Od najprostszych rzeczy, że się w ogóle urodziłem. Bądźmy tutaj jak dzieci troszeczkę. Czasami zachwyćmy się rzeczami absolutnie normalnymi. Urodziłem się. Masz dwie ręce, masz dwie nogi. To jest oczywiste? Wcale nie jest oczywiste. Wcale nie jest oczywiste to, że się urodziłeś, że masz dwie ręce, nogi, że potrafisz myśleć, że potrafisz coś zrobić. To nie jest oczywiste. Nie mówiąc o tej łasce, To, co powiedziałem, że Bóg mówi, chodź, jesteś moim synem, jesteś moją córką, ja chcę w tobie zamieszkać. Trzeci wykład to będzie. Okej, to tak, moje, ja po prostu, to jest temat, który mnie najbardziej, że tak powiem, pobudza i kręci. Więc jeżeli myślę o Łukaszu, co on ma wspólnego, po co mu ten Mesjasz, po co, pamiętam, on się pojawia w Dziejach Apostolskich tak bardzo taki subtelny sposób. Nagle z narracji, gdzie mówi, pojechali, zrobili, powiedzieli, my nagle przechodzi. Pojechaliśmy, zrobiliśmy, prawie nic o sobie nie mówi. Wiemy, że był lekarzem, tak? Był wykształconym człowiekiem. Terminy, których używa, i medyczne, i takie historyczne, i takie no, różnego rodzaju, dzisiaj dopiero jest to potwierdzane i jeszcze bardziej takie uznawane. Ten facet się znał. To nie był byle kto. To nie był jakiś tam domorosły pisarz, czy jakiś tam. On był lekarzem i czegoś wyraźnie szukał. Co znalazł? Co znalazł? Fragment, od którego zaczynamy, to jest akurat Księga Malachiasza tutaj, ale u Łukasza to jest takie napiętrzenie tego wszystkiego. To tak jak, powiedzmy, za czasów Mojżesza, kiedy miało się coś dziać, kiedy naród miał wyjść, kiedy mieli być ocaleni, nagle dzieje się mnóstwo rzeczy, tak? Te plagi i tak dalej, przejście przez morze później, pieśni później, które są śpiewane. To tak samo Ewangelia Łukasza, zobaczcie, na początku jest dużo takich pieśni i takich niezwykłych wydarzeń. Także przychodzi anioł, rozmawia. I teraz tak. Łukasza, muszę sobie otworzyć, Ewangelia Łukasza, w pierwszym rozdziale, zaczynamy właśnie od Księgi Malachiasza. To jest anioł, zwraca się do Zachariasza i mówi mu o jego przyszłym synu, który się narodzi, o Janie. Mówi mu o Janie. Jaka będzie jego misja? Mówi tak, wielu też spośród synów izraelskich nawróci się do Pana, Boga ich. Tu już powinniśmy się zastanowić, tak? Bo to jest ciekawe, jak oni ciągle deklarują, my jesteśmy dziećmi Abrahama. My jesteśmy jakby Bożym narodem. A tu dopiero mówi, nawróci do Pana. Oni szli w złą stronę. Nawrócić to jest, szedłem w złą stronę, odwracam się i idę we właściwą stronę. Nawróci się do Pana Boga ich. On, Jan, pójdzie przed Nim, przed Mesjaszem, przed sługą Pańskim, w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Sporo się zastanawiałem nad tym fragmentem, bo też, jak powiedziałem, mam taki dziecięcy umysł i muszę wniknąć. Dlaczego mówi zwrócić serca ojców ku dzieciom? Jedno z tłumaczeń, które znalazłem, powiedziało w taki sposób, że chodzi o to, żeby dorośli stali się bardziej, jak to Pan Jezus mówi, dopóki się nie staniecie jak dzieci. Ale to myślę, że to trochę przesadzili, to przesada. Chociaż coś w tym też może być, to może być prawdą samą z siebie, ale niekoniecznie wynikać z tego fragmentu. Widać tutaj jakby, jeżeli ten lud ma być przygotowany, jeżeli ma, i tu sobie odpowiadam na pytanie Łukasza, które miał w głowie, jak mogę być uratowany od sądu? Jak mogę być uratowany od siebie? Jak mogę jako lekarz uleczyć samego siebie? Bo to jest jedno ze zdań, które tylko Łukasz używa. On to wprawdzie wkłada w ustach innych ludzi w stosunku do Pana Jezusa, ale myślę, że to zdanie gdzieś w nim drążyło. Lekarzu, ulecz samego siebie. Jak ja mam siebie uleczyć? Jak mam sobie pomóc? Jak mam poradzić sobie ze swoim życiem? Tutaj mówi tak, naprawienie relacji. Tutaj ten fragment, to co Jan zrobi. Przygotuje ludzi na naprawienie tej drogi na przyjście Mesjasza. Musimy rozróżnić takie sformułowanie jak nawrócić się i narodzić się na nowo. Rozróżniamy? Nawrócić się każdy ma obowiązek. Odwróć się od tego, co robisz, od tego, co mówisz, tego, co, jak myślisz. Masz się odwrócić od tego. Zostaw to. Narodzenie, i to jest twój obowiązek, narodzenie na nowo, to jest coś, co Pan Bóg robi. Narodzenie z góry, narodzenie z ducha nazwane, czy nowe narodzenie, to jest coś, co Pan Bóg robi. Więc Jan przygotowuje jakby tą drogę, ale to Duch Święty i to, co czytaliśmy wcześniej, i komu On zechce, komu zechce, temu objawia, kim jest Jezus Chrystus. Komu zechce. Więc to już jest taka gdzieś tam, jeżeli nie wiem, gdzie są etapy takiego, czasami z tym nawróceniem, czasami ludzie próbują to pociąć na kawałki i powiedzieć tutaj, tutaj, tutaj. Ja nie umiem tego powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest też takie miejsce na to, że człowiek woła, mówi: Boże, Boże mój, musisz coś zrobić ze mną, zrób coś ze mną. Ja nie wiem, czy on już się nawrócił, czy jeszcze nie. Nie wiem, nie będę w to wnikać, ale jedno jest pewne. Jeżeli coś takiego Bóg w Twoje serce wkłada, to jest najlepsza rzecz, jaka może się wydarzyć. Boże, zrób coś ze mną, bo ja sobie nie daję rady z moim grzechem. I to nie chodzi tylko o napraw sytuację gdzieś dookoła mnie. Ja ze sobą sobie nie daję rady, z moimi myślami, z moim sercem, które ma po prostu złe pragnienia. To jest nasz problem. Mamy złe pragnienia, samowolne, tak jak mówiliśmy wcześniej. Więc On przygotuje taką drogę. To był Malachiasz. A teraz przechodzimy właśnie do Izajasza, do właściwej kwestii. I w trzecim rozdziale, tam są jeszcze później te rozmowy, Gabriel ustawia scenę całą, można powiedzieć, z tym, co ma się wydarzyć, ile razy nam się pojawia właśnie Duch Święty. Więc myślę, że to było też coś takiego niezwykłego w życiu Łukasza, kiedy on nagle zauważa, że on go nigdy nie poznał, Jezusa osobiście przecież. Prawda? Mówią mu o nim, Paweł o nim opowiada. I on idzie za tym, idzie za jakimś Mesjaszem. Mówię, ciężko to czasami wyrazić słowami, spróbujmy to sobie naprawdę wyobrazić, że to jest coś zupełnie innego, tak jakby ktoś nas chciał namówić na swojego Boga. Tak? Ktoś mnie chce namówić na swoją ideologię. Czasami na ideologię fajnie, jeżeli mi to pasuje, ale tutaj mówi, opowiada jakimś żydowskim Bogu, żydowskim Mesjaszu, który daje dziwne obietnice, między innymi obietnice Jerozolimy, Syjonu. Co ja mam do Jerozolimy, co ja mam do Syjonu? Z tym się możemy, myślę, łatwo utożsamić, bo ja też nigdy nie byłem w Jerozolimie. Ile osób tu było? No i tak się dziwię, że myślałem, że będzie jedna, aż dwie były. Ale mimo wszystko dla większości z nas nie byliśmy, jeszcze jedna, przepraszam. Większość z nas nie była, nie myślimy w taki sposób, ojej, kiedy wreszcie Jerozolima będzie odbudowana, kiedy tam Pan Jezus przyjdzie do Jerozolimy. To nie jest jakby nasza bajka. Przepraszam, nie chcę nikogo urazić, tak? Jak ktoś kocha Jerozolimę, błogosławi Żydom, błogosław. Do tego zostaliśmy powołani. Ale to nie jest moje spełnienie, ani Syjon, ani Jerozolima. Ja w następnym wykładzie to wytłumaczę głębiej. Mówię o myśleniu Łukasza, poganina, który nagle słyszy takie rzeczy. Mało tego, tam jeszcze jest obietnica potomstwa. Co to ma ze mną wspólnego? Co ja mam do tego, do tych obietnic? Ale też to, co tutaj, czego myślę, co Łukasz doświadczył, doświadczył mocy Ducha Świętego. Doświadczył mocy Ducha Świętego. I to, co on później nieraz napisze, na przykład w Dziejach Apostolskich, gdzie że jest spotkanie, jest wiele osób, a tylko jedno serce, serce Lidii jest poruszone. Jej serce jest poruszone. Albo w innym miejscu mówi, ci, którzy mieli być zbawieni, byli zbawieni. Tak? Więc on to widzi, że nagle w jakiś sposób Bóg jego dotknął i on rozpoznaje, tak, to musi być ktoś. To musi być ktoś. Ten Jezus, ten Yeshua HaMashiach, tak jak mówili, tak? Jezus Mesjasz. Chociaż dla niektórych to była obraza i to nie pasowało im. Więc tak, trzeci rozdział. Narodzenie Pana Jezusa, błogosławieństwo. To też warto przypomnieć, zauważyć, że tam kilka osób oczekuje. Ten Symeon oczekuje, Anna oczekuje. Jerozolimy tamten mówi, o czego on oczekiwał. Uciekł mi werset, bo to Anna oczekuje, to jest w 38 wierszu, a tutaj w 25 wierszu. 25, 2,25, później 2,38 i później jeszcze na końcu Ewangelii Łukasza jest oczekiwanie. Jak to jest, już jest zmęczony. Też jest jeszcze oczekuje Królestwa Bożego na końcu. Więc myślę, że jeżeli Łukasz pisze te rzeczy i przedstawia, uwypukla pewne osoby, pewne wydarzenia, to musiało też być coś, co było w nim. Coś, co było w nim. On czegoś szukał, czegoś oczekiwał. Ciągle pamiętajmy o tym zdaniu. Lekarzu, ulecz samego siebie. To zaraz tu padnie. Będzie w tym. W trzecim rozdziale jeszcze mamy kuszenie Pana Jezusa. Pan Jezus przechodzi przez tą próbę, co jest bardzo ważne, żeby to zauważyć w takim właśnie świetle, że w Starym Testamencie mieliśmy właśnie Adama i Ewę. Oni nie przeszli tej próby. Te same rzeczy tu mamy, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia. Te same trzy rzeczy tutaj Pan Jezus przez to przechodzi. I On okazuje się być posłusznym Ojcu. Posłusznym. On nie ulega żadnej z tych pokus. Często to podkreślamy, powołuje się na Pismo, Pismo, Pismo. Tak? Nie mówi, że ja tak uważam, tylko że Pismo. Co dla nas też jest bardzo ważne i chcemy to podkreślać. Tak. I właśnie, no, czytamy ten fragment. Czwarty wiersz mówi tak. Jak było napisane w księdze Mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, przygotujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Tak. No, kiedy cytuje to Łukasz, kiedy cytuje Łukasz, przedstawia nam właśnie osobę Mesjasza. I przedstawia nam, to jest jeszcze rozdział 40, to jest wypisane bardzo wyraźnie, czyli to jest początek, pierwszy ten rozdział tej trzeciej części, można powiedzieć, księgi Izajasza, tych księgi obietnic, tych księgi pocieszenia. No i tu ich bardzo wyraźnie przestrzega, tak? Jeżeli to mówi, to Jan, przepraszam, to Jan mówi, tak? Przez cały czas mówi, przed czym uciekacie? Przed przyszłym gniewem? Po co tu przyszliście się ochrzcić? Jeżeli tak, to musi to być widać w waszym życiu. To musi to być widoczne. Przychodzą celnicy, w 14 żołnierze przychodzą. W 16 zapowiada właśnie coś, co dla niego, myślę, jest przez cały czas fenomenem. Mówi, ja was chrzczę wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem nawet rozwiązać, nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym. Czyli znowu, to jest ten sługa pański, a jednak Jan mówi w stosunku do niego, ja nie jestem w stanie mu nawet, nie jestem godzien nawet być jego sługą najbardziej uniżonym do rozwiązywania butów. Przez cały czas będzie pojawiał się ten Duch Święty i na końcu również, w trzecim rozdziale, jeszcze w 21 wierszu, wstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba. Ty jesteś Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Łukasz używa tego słowa zamiennie, później przy przemienieniu na górze powie Syn mój wybrany. Upodobałem, wybrany. Jedno i drugie ze sobą współgra i to nie ma w tym nic takiego niezwykłego, nic niedobrego, tak, że on sobie robi co chce. Ale umiłowanego też to słowo umiłowany używa w 20 rozdziale, w 13 wierszu, kiedy mówi o tym, że Pan pośle Syna umiłowanego do winnicy po to, żeby zebrać jego owoc. Od razu widzimy, o kim mowa. Syn umiłowany. Tak? Więc to jest coś, do czego Pan Jezus sięga jeszcze właśnie od Izajasza, bierze te sformułowania. I oni dobrze wiedzieli, o kim tutaj jest mowa. Tak, i to jest ten chrzest, to jest ten moment, jakby wyraźnego potwierdzenia. To jest ten. Izajasz to zapowiadał. To jest ten Syn wybrany, to jest ten Syn umiłowany. Izajasz o tym mówił. Ale dalej. Później następuje kuszenie. Przepraszam, ja to przeskoczyłem. Teraz jest dopiero kuszenie. Już jestem troszeczkę zmęczony. Tak jak powiedziałem, dwa wykłady dla mnie bardzo dużo jest. Jest na tej pustyni. Pamiętamy też te słowa, tam zapisałem właśnie w liście do Filipian w 2 rozdziale, że był posłuszny. Pan Jezus był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. I teraz od 18 wiersza czytamy właśnie te rozdziały z 60 rozdziału Izajasza. Mój tak Duch Pański nade mną namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i abym zwiastował miłościwy rok Pana. Zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. I widzimy, ludzie są wpatrzeni w niego, też coś czują. Widzą, że to jest coś, na coś tu się zanosi. Ale nie są w stanie tego rozszyfrować, kim on jest. A Pan Jezus mówi, dzisiaj to słowo właściwie stało się ciałem. Dzisiaj to się wypełniło w waszych ustach, w waszych uszach. I oni przyświadczają, tak, rzeczywiście, ale mówią później zaraz, ale czy to nie jest ten syn Józefa? I zaczynają znowu podawać to wątpliwość. I tu są te słowa w 23 wierszu, lekarzu ulecz samego siebie. Jak powiedziałem, tylko Łukasz tego używa. Co on może tu chcieć w tym momencie od Pana Jezusa? Czego on mógł oczekiwać? Myślę, że to było gdzieś tam wielkie i brzemię, i oczekiwanie. Jakby on to przekłada na Pana Jezusa, oni oczekują, mówią, tak naprawdę to my Ci nie wierzymy. Tak naprawdę sam sobie pomóż. Nawet gdybyś coś tu dokonał, jakiś cudów, tak jak dokonałeś ich w Kafarnaum, tak jak w 23 wierszu tam dalej czytamy, to my Ci i tak nie wierzymy. Nie potrafią zaakceptować tego, kim jest Jezus. Czy ja przeskoczyłem obrazek jeden? Troszeczkę się pogubiłem w swoich notatkach. W każdym razie, warto sobie wtedy zadać takie pytanie. Mój ojciec mi mówił, na jakie zlitowanie czekasz? Na jakie zlitowanie? Że nie umiałem sobie z czymś poradzić. A on mówił właśnie w taki sposób, na jakie zlitowanie czekasz? Na co ja w ogóle czekam? Na jakiego Mesjasza? Na kogo ja oczekuję? Kim będzie ten właśnie Jezus? Łukasz widział w nim, zobaczył ratunek. I on to podkreśla bardzo wyraźnie w następnych tych historiach, kiedy mówi im o tym, dwa przykłady podaje. O wdowie za czasów Eliasza i o trędowatym Naamanie za czasów Elizeusza. I mówi, w Izraelu było wiele wdów. I tak samo było wielu trędowatych. A jednak posłani zostali ci prorocy do obcych. I Łukasz podkreśla takie rzeczy. Obcy, to ja jestem. Ja jestem tym obcym. Ale oni takiego Mesjasza nie chcieli. W 28 wierszu czytamy, wszyscy w synagodze słysząc to, zawrzeli gniewem. Ja jakoś przeleciałem bardzo szybko te swoje notatki tutaj. To był ostatni, ale jeszcze szukałem fragmentu. Tak, okej. Bo o co mi chodziło, to tutaj miało być. Ja nie wiem, jakoś pomieszałem notatki. Jeżeli mówimy jeszcze ostatnią rzecz, tak króciutko, żeby powiedzieć na temat tego właśnie oczekiwania Łukasza. Zobaczcie, Łukasz też właśnie używa tego obrazu eunucha, czyli dostojnika królowej etiopskiej, ważna osoba. W Dziejach Apostolskich to jest. I ta sytuacja, kiedy podbiega do niego Filip, Duch Święty go w jakiś cudowny sposób prowadzi. I pytanie, które zadaje ten eunuch, prawda? On czyta Księgę Izajasza. Kim jest ten człowiek, o kim tu jest mowa? A 53 rozdział czytał Księgi Izajasza. Kim jest? Więc to jest nieustanne pytanie, które pojawia się na kartach Nowego Testamentu, pada z różnych ust. I to jest najważniejsze pytanie, na jakie my musimy sobie też odpowiedzieć. Na jakiego Mesjasza ja czekam? Na jaki ratunek ja czekam? Bo ten eunuch, jeżeli się wczuć w niego, to widać, zadał sobie wiele trudu, żeby pojechać, żeby zobaczyć te rytuały. Nabył prawdopodobnie za wysoką sumę taki zwój Izajasza. Jedzie, czyta, nic z tego nie rozumiem. I to jest, wydaje mi się, tragedia wielu ludzi, którzy nawet mają Biblię w swoich domach. Mają Pismo Święte. Ja nie mówię, że gdzieś tam poza kościołem czy w kościele, to się może zdarzyć naprawdę każdemu. Ja to widzę po sobie. Ja to widzę po sobie po prostu, że ta Biblia była, ja ją nawet czytałem, ale wiele razy byłem zrozpaczony, bo nie rozumiem, o czym tu jest mowa. Dopóki nie zacząłem odkrywać tego, kim jest Jezus Chrystus. Bo można by zadać pytanie w imieniu tego eunucha. Filipie, na czym polega sens życia? Popatrz, bo jeżeli chodzi o mnie, to popatrzcie, jestem z kimś znanym, dobrze wyglądam, bardzo dobrze wyglądam, chyba dobrze się prezentuję, mam pieniądze, mam władzę, mam nawet religijne pragnienia. Ja nawet się wysiliłem bardzo, żeby zajechać do tej Jerozolimy, żeby nabyć ten zwój Izajasza, bo ja chcę coś ze swoim życiem zrobić. Idę na pielgrzymkę. Idę na nocną pielgrzymkę, tak to ostatnio w Polsce coś robiono, tak? W ciszy. Może i dobrze. Oby Pan Bóg wtedy właśnie przemawiał i pokazał. Ale musi być ktoś też, który stanie na drodze takiego eunucha, który stanie na drodze tego dostojnika i wytłumaczy mu. To jest mowa o Jezusie. Tu jest Twoje sedno życia, tu jest Twoje zbawienie. Żadne Twoje imię, żadne Twoja sława, żadne Twoje dobytek, wszystko co masz, możesz się pochwalić przed ludźmi. To nic nie znaczy przed Bogiem. Potrzebujesz tego właśnie cierpiącego sługi Jahwe. I na tym się skupia Filip, kiedy opowiada jemu, o co chodzi w tej księdze. Nie opowiada mu o zwyczajach żydowskich, nie opowiada mu o jakiejś innej duchowości. Przedstawia mu osobę Jezusa. I wydaje się czasami, że to jest takie oczywiste, ale też najtrudniejsze. Jak przedstawić komuś Jezusa? Jak przedstawić tego cierpiącego sługę Jahwe? Wolałbym przedstawić wielkiego króla, wielkiego, wspaniałego, kogoś, kto dokonuje cudów i tak dalej. A to jest cierpiący sługa Jahwe? Filipie, może opowiedz o czymś innym, jak Pan Jezus cuda robił, uzdrawiał, wskrzeszał. Cierpiący sługa Jahwe? Tak, bo to jest najpotrzebniejsza rzecz, jakiej potrzebujemy. Potrzebujemy przemiany naszego serca, naszego wnętrza, odnowienia, całkowitego odnowienia. A to może zrobić tylko, tego może dokonać tylko właśnie ten cierpiący sługa Jahwe. Ale o tym to już właśnie chyba w następnym wykładzie. Panie, dziękujemy Ci. Dziękuję Ci też za różnych ludzi, których Ty stawiasz na naszej drodze. Tak jak Paweł stanął na drodze Łukasza, tak jak Filip stanął na drodze tego eunucha i tak jak Ty stanąłeś na naszej drodze w postaci czy to rodziców, czy przyjaciół, pastorów, którzy głosili nam Twoje słowo, przybliżyli nam Twoje słowo. Panie, modlę się o to, żebyśmy zadrżeli przed Twoim Słowem, zapragnęli Go, żeby to Słowo pobudzało nas, ożywiało bardziej niż cokolwiek na tym świecie potrafi rzeczywiście nas pobudzić. Ale Panie, potrzebujemy Ciebie. Niech to będzie Twoje Słowo, niech to będzie Twój Święty Duch, który prowadzi nas do prawdy, do objawienia Ciebie, do objawienia też tej Twojej mocy w największej słabości. Mocy w największej słabości. Tobie niech będzie chwała na wieki, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.